Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Tomasa Arnolda zatytułowanej Legendy Archeonu – Nocne Słońca. Czyta Jakub Kryształ. Stelli, prawdziwej damie. Nie chcę słyszeć dźwięku trąb, ani czuć drżenia murów po uderzeniach tarana. Mdlą mnie zgrzyty mieczy ślizgających się po kratownicy i świsty strzał przelatujących nad głową. Wojna przywołuje demony, których boją się nawet bogowie. Wolą skryć się i przeczekać, nie ryzykować objawieniem. Chciałbym wreszcie umrzeć, albo dryfować wieczną łodzią po oceanie spokoju, trawione jedynie rozmyślaniami o wszystkim, co do tej pory mnie spotkało. Marzę, by opuścić płonący nienawiścią padł i w wieczności ukryć się przed obłudą, zignorować kłamstwa, otulając się melodią prawdy. Gawen, syn Leoda, ostatni król Archeonu. Cztery obietnice człowieka prawego. Manifest ludzi honoru, potępiających wiarę jako wartość niepotrzebną do życia zgodnie z zasadami poszanowania prawdy, powstał za czasów króla Leoda, syna Embara. Korząc się przed przodkami. 1. Obiecuję wypełznąć z pomiędzy kłamliwych odpadków zatruwających ludzkość i zasiąść na kryształowym tronie prawdy. 2. Obiecuję gardzić występkiem i wspierać szlachetność, nie kierując się własnymi korzyściami, a jedynie dobrem narodu. 3. Obiecuję, że me słowa będą zgodne z myślami, a czyny ze słowami. 4. Obiecuję, że życiem będę ręczył za przyrzeczenia. Czarna era. Czas przemian. Autor nieznany, nazywany przez wielu synem Oda. Pierwszy czarny zwój. Po upadku Hellekina, królestwem Archeonu od niedawna uznawanym przez wielu za centrum świata, zaczęli władać padlinożercy. Jedynie czasem płoszyła ich śmierć, gdy przechadzała się zarastającymi drogami i zaglądała do opuszczonych chat w poszukiwaniu bytów, które postanowiły rzucić jej wyzwanie, skryć się przed zagładą, jaką czerni sprowadziła na tę ziemię. Archeończycy, którzy przeżyli czarną falę, wierzyli, że po śmierci przywódcy Venenów, jego słudzy wrócą do tuneli i tam dokonają żywota. A tymczasem mroczne legiony jedynie się przegrupowały. Generałowie odzyskali wolną wolę, co doprowadziło do licznych konfliktów. Rozpoczęły się walki o strefy wpływów, a głównym obiektem sporu stała się przerzedzona wojną ludność Archeonu. Na początku każdy pragnął jedynie przeżyć, lecz ci, którym się to udało, szybko pojęli, że to śmierć jest łaską, a nie życie. Drugi czarny zwój. Wenenskie armie prowadzone przez byłych dowódców najwyższego kapłana nie znały strachu. Żaden rycerz nie opuścił pola bitwy, dopóki nie otrzymał takiego rozkazu. Więc tereny centralne pogrążyły się w wojnie, jakiej te ziemie jeszcze nie doświadczyły. Czerni stanęła przeciwko czerni, a pierwsi generałowie polegli, zanim jeszcze nauczyli się imion swych wojowników. Przejęcie archeońskich miast i ich zapasów miało zapewnić zwycięzcom spokojną zimę, więc tak naprawdę walczono o przeżycie. Na wschodzie przewagę szybko zdobył Agon, były generał namiestnika Kasarak. Znał tę ziemię jak własną kieszeń. Błyskawicznie zajął Undur i jeszcze przed nadejściem mroźnych wiatrów umocnił miasto, a dzięki machinom wojennym pozyskanym z anksjańskich statków z łatwością odparł wszelkie ataki swych braci. Zachód również pogrążył się w wojnie, choć nie tak brutalnej, gdyż jeszcze przed śmiercią Hellekin podzielił najstarsze archeońskie ziemie i oddał je we władanie zaufanym dowódcom, którzy mieli strzec poszczególnych regionów. Każdy generał ze swym legionem szybko osiadł we własnym kącie, by go pilnować. Bazak przyczaił się w Hirze, Malduk w Edefor, a Iwen zajął Temor. Czwartym dowódcą, który miał wziąć udział w cichym podziale zachodu, był Rim. Hellekin powierzył mu opiekę nad Antiem, więc posiadał najliczniejszą armię. Prawie trzykrotnie przeważała nad oddziałami każdego z generałów. Jednakże gdy mistrz upadł, a wejścia do tuneli w świątyni żywiołów i samotni królów zostały zniszczone, Rim wraz ze swym oddziałem utknął w podziemiach. Wprawdzie wydostał się z nich po kilku dniach, lecz po wschodniej stronie pasma centralnego. Specjalnie wybrał ten kierunek, gdyż nie widział sensu w powrocie do upadłego miasta. Nie czekało tam na niego nic prócz olbrzyma. Zapasy na zimę znalazł w tunelach pod górami, w dawnych składach Hellekina, a osiedlił się na bezpiecznych terenach Śródgórza, zimując w jaskiniach i opuszczonych osadach Merodytów. Trzeci. Czarny zwój. Uszczuplone licznymi konfliktami oddziały czerni długo gromadziły siły, a generałowie, zwłaszcza na zachodzie, nie cofali się przed niczym, by je wzmocnić. Brutalnymi torturami przemieniono niemalże wszystkich ocalałych, którzy byli w stanie utrzymać w ręku miecz, ludzi starszych zaś, kobiety oraz małe dzieci, pod groźbą śmierci zmuszano do katorżniczej pracy. Na zachodzie spory pomiędzy generałami nigdy nie ustały. Lecz po pierwszej zimie, podczas której wielu Wenenów głodowało, a nawet przypłaciło ją życiem, skupiono się głównie na odbudowie zniszczonych portów. Najwięcej uwagi poświęcono umocnieniom oraz nabrzeżom. We wszystkich miastach wznowiono także budowę łodzi rybackich i statków, które miały szybko rozwiązać problem braku pożywienia. Czwarty. Czarny zwój. Gdy nie pozostał już prawie nikt do przemiany, a zwykłe życie skupiło się w kilku oazach, portach, nazwanych z czasem stolicami Czerni, Weneni skierowali swą uwagę na stepy hereńskie, tereny wiecznie zielonego lasu, a nawet na krwawe bagna. Coraz częściej mówiono też o wyspach Czaszki zamieszkałych przez Sekalczyków. Były to miejsca dotychczas nienaruszone przez Czerń. Jednakże zarówno wyżywienie armii, jak i jej wzmocnienie wymagało rozsądnych posunięć, a nie desperackich ruchów. Najszybciej pojął to Agon, podczas gdy zachodni generałowie wciąż myśleli jedynie o tym, jak przechytrzyć wroga. On skupił się na ustabilizowaniu sytuacji w Undur i na rozwoju swego miasta. Wiedział, że dobrze funkcjonująca stolica potrzebuje rolników, hodowców bydła, rzeźników, cieśli, kowali, browarników, szkutników i wielu innych rzemieślników. Ostatecznie doszedł do najdziwniejszego wniosku, jaki kiedykolwiek zrodził się w jego umyśle. By stać się najpotężniejszym Wenenem, musiał przestać rozumować jak rycerz Czerni i zacząć postępować jak światły mąż stanu. Wierząc w swój rozsądek, Agon porzucił wciąż nękające go myśli o zemście zaszczepione jeszcze przez Hellekina i zapragnął tego samego, o czym marzył każdy władca. Chciał po prostu świata. Śnił o podbojach, bogactwach oraz czynach, które zaniosłyby jego imię w najdalsze zakątki. Nagle, pewnego ranka, zrozumiał, że ostatecznie wyzwolił się spod jarzma Hellekina, a Angor utracił nad nim władzę. Mimo to Agon nie miał zamiaru się go wyrzec. Wiedział, czym jest Czerń i jaką potęgę ze sobą niesie. Lecz wreszcie odnalazł wewnętrzną równowagę, a byt zła, dawniej władający jego ciałem, zmienił się w uniżonego sługę. Rozdział pierwszy. Uczymy się przez całe życie. Dlaczego więc najważniejsze decyzje musimy podejmować za młodu? Od. Las Fraboński, zachodni Archeon. Drugi czarny rok, 314 rok ery nowoarcheońskiej. Większe z nocnych słońc zbliżało się do pełni i jego blask umożliwiał poruszanie się po zmierzchu bez pochodni.
Przeklęte bagno, wracajmy, póki jeszcze żyjemy.
Nie jęcz i zamknij się.
A kto mnie tu usłyszy, trupy?
Powiedział, że przyjdzie. Wierzę mu.
Jak byłem mały, mój ojciec też powiedział matce, że wróci, a do dziś go nie widziała.
Miejmy więc nadzieję, że to nie jest znajomy twego ojca.
Stary Temorczyk nieufnie rozejrzał się po zapomnianym cmentarzu. Otaczały ich setki drewnianych tabliczek z wyrytymi imionami, zatkniętych na grubych patykach. Większość z nich stała przekrzywiona lub leżała na ziemi, a kilka wchłonął podmokły grunt.
Już dawno nikt tutaj nie przychodził, gdyż teren był grząski i niebezpieczny. Cmentarz podtopiła jedna z zabłąkanych, stale tamujących się odnóg rzeki Frabo, a z powodu wilgoci nocą i rankiem groby często spowijała gęsta mgła. Po tym, jak matka z dwojgiem dzieci wizyty na cmentarzu przypłaciła życiem, rodzina zapadła się w grzęzawisku, postanowiono o porzuceniu tego siedliska śmierci. Zmarłych zaczęto grzebać po drugiej stronie portu, z dala od palisady chroniącej miasto, a o dawnym miejscu pochówku z czasem zapomniano. Powracało ono jedynie w historiach, jakie po zmierzchu opowiadali sobie ludzie w karczmach.
Przez tę mgłę nie zobaczymy go nawet, gdyby stał 10 kroków od nas. Przyjrzałeś mu się chociaż?
Chyba jego kapturowi.
Świetnie. Jesteś głupszy od dziurawego buta. Wychodzi na to, że przyszliśmy tutaj nie wiadomo dla kogo.
Wiesz, że nikomu nie pokazuje twarzy.
Bo by w nią dostał.
Młody mężczyzna podciągnął nosem i wytarł go o naderwany rękaw koszuli.
Jestem zmarznięty i głodny.
Ja też. A jakoś nie skrzeczę, jak nie na żarty kadawar. Jeżeli prawdą jest, co mówią, to kryjąc się po lasach i atakując z zaskoczenia, zabił już setki wenenów. Może nam pomóc.
Chyba trafić do czeluści. Też słyszałem te bajki, ale gdyby były prawdą, Archeon zmierzałby w stronę odrodzenia, a tymczasem popada w coraz większą ruinę. Ludzie mówią, że mściciela już dawno pojmano, a po lasach snują się jedynie jego marni naśladowcy.
Zawsze możesz tu podejść i się przekonać.
Usłyszeli niski, męski głos dobiegający gdzieś z tyłu. Błyskawicznie się odwrócili, ale dostrzegli jedynie przewalające się po cmentarzysku obłoki ciemno-szarej mgły.
To byty przodków,
wyjąkał młody Temorczyk, któremu serce prawie wyskoczyło z piersi.
Nie, głupcze, to on!
Wiekowy starzec ściągnął brwi.
Przyszliśmy jak chciałeś, pokaż się!
Obok przewróconego przez wiatr butwiejącego drzewa ukazała się mroczna postać. Osobnik miał założony kaptur i był o głowę wyższy od nich. U pasa zwisał mu długi miecz. Zauważyli też łuk, a zza pleców olbrzyma wystawały strzały. Gdy się zbliżył, dostrzegli szeroki pas ozdobiony ćwiekami, zaopatrzony w kilka miejsc na sztylety. Dwa były puste.
Na stwórców... To naprawdę ty.
A kogoś się spodziewał, mruknął tajemniczy przybysz. Miało was być trzech.
Ale przyszliśmy tylko my dwaj,
odszczeknął młodszy. Postawny archeończyk obrócił się na pięcie. Już miał zamiar odejść, gdy stary Temorczyk trzepnął hardego młokosa w głowę i rzekł.
Wybacz nieporozumienie, przyjacielu. Weneni zatrzymali naszego towarzysza na nabrzeżu. Nie wywiązał się z powierzonego mu zadania i musi dokończyć pracę w nocy.
Nie jestem twym przyjacielem,
warknął zakapturzony, nie obracając głowy.
Kazałeś nam przyjść, więc jesteśmy. Nie traćmy czasu na słowne przepychanki, skaczmy do gardeł wenenom, a nie sobie.
Archeończyk odwrócił się i zapytał.
Ktoś wie, że tu jesteście? Matka, żona, brat, dziecko?
Nie.
Odparli zgodnie. Zbliżył się nieco, aby móc mówić szeptem, ale jednocześnie stanął tak, by cień rzucany przez kaptur na twarz nie ujawnił jego tożsamości.
Powiadają, że to ty zabiłeś Hellekina.
Ludzie wygadują różne rzeczy.
To prawda?
Prawda o przeszłości nie ma znaczenia. Liczy się teraźniejszość.
Po co kazałeś nam przyjść?
Wtrącił się chłystek, któremu odwaga coraz bardziej rozwiązywała język.
Potrzebuję waszej pomocy.
Spojrzeli na siebie niepewnie.
A czego dokładnie?
Zapytał starszy.
Chcę, żebyście mieli oczy dookoła głowy i przysłuchiwali się każdemu słowu, a zwłaszcza szeptom wędrującym pomiędzy wenenami.
Jak sobie to wyobrażasz?
Spotkamy się tu za 3 dni, o tej samej porze, gdy większe z nocnych słońce zaświeci w pełni. Powiecie mi, czego się dowiedzieliście.
Wybacz, przyjacielu, ale nie rozumiem.
Chcę, żebyście szpiegowali dla mnie. Muszę wiedzieć o wszystkim.
Dowiedzcie się, co Weneni planują, którędy zamierzają maszerować, dokąd chcą płynąć, ilu strażników pilnuje bramy, a ilu w tym samym czasie przebywa w koszarach, jak są uzbrojeni, kto...
Hola!
Odezwał się rozeźlony Młokos. Nie tak głośno, stonował go archeończyk.
Nie będziemy dla ciebie szpiegować. Z Turusa spadłeś? Jeżeli Weneni się zorientują, skończymy z mieczami w bebechach. Śmierć grozi za niewykonanie rozkazu, a co dopiero za...
To trudne, o co prosisz, przerwał towarzyszowi starszy Temorczyk. Jakie czasy, takie prośby. Sam nie dam rady. Ktoś musi mi pomóc.
Dlaczego przychodzisz z tym do nas? W porównaniu z Temor, Hira i Edefor to znacznie większe miasta. W okamgnieniu znalazłbyś w nich sojuszników. Słyszałem nawet, że nocą grasują tam skrytobójcy, czając się na weneńskich strażników.
Więc słyszałeś jedynie o moich poczynaniach. Byłem w obydwu tych miastach i nocą bezbronny Wenen może czuć się w nich bezpieczniej niż dziecko w łonie swej matki.
Oczekujesz, że knując i donosząc, w trójkę rozprawimy się z tysięcznym oddziałem? Kim jesteś, że w to wierzysz?
Zapytał ze zgrozą Temorczyk. Ostatnią nadzieją Archeonu. Co lepszego was tutaj czeka? Katorżnicza praca do końca życia przy ścince drzew albo przemiana i wcielenie do Czarnego Legionu?
Nie każ nam wybierać.
Proszę, jedynie o pomoc.
Widziałem, jak Weneni postępują z nieposłusznymi i...
Archeończyk uniósł dłoń. Zastanówcie się, po co żyjecie. Za 3 dni dacie mi odpowiedź. Niepojawienie się również będzie jasnym przekazem.
Ale
starszy Temorczyk wstrzymał swego towarzysza, pozwalając archeończykowi się oddalić. Mgła szybko otuliła olbrzyma i zostali sami.
Chyba nie myślisz poważnie o jego prośbie.
Zmęczony życiem starzec wzruszył ramionami.
Ma rację. Co nam pozostało?
Wystarczy, że raz cię złapią. Jak szwendasz się nocą przy siedzibie generała, a stracisz nogi, znasz prawo.
Rób jak chcesz. Ale ja mam zamiar mu pomóc. I tak już długo nie pożyję. Ty jesteś młody. Nie oczekuję pomocy. Ale przynajmniej siedź cicho.
A jeżeli cię złapią i zaczną wypytywać o wspólników? Niedawno poznałem tę dziewkę, o której ci mówiłem. Lubi mnie. Mam ryzykować i jej życiem?
Nie bój się. Nie zdradzę nikogo.
Młodzik chwycił towarzysza za ramię.
Torturowany, przyznasz się do czynów, których nigdy byś się nie dopuścił.
Moje życie. Moja decyzja.
Starzec odtrącił rękę i ruszył pomiędzy grobami w stronę miasta.
Idziesz?
W młodym Temorczyku zawrzała krew. Nie mógł pozwolić towarzyszowi odejść, więc wyszarpnął z grzęzawiska najbliższy patyk z tabliczką i zapadając się w bagnie, dogonił żwawo maszerującego kompana.
Już myślałem, że tam...
Powietrze przeciął cichy świst. I twarde drewno rozłupało czaszkę sędziwego mieszkańca portu. Trafiony nawet nie jęknął. Wydając z siebie ostatnie tchnienie, osunął się na kolana, po czym upadł twarzą w błoto. Archeończyk ze smutkiem patrzył, jak młodzik szarpie się z ciałem towarzysza, którego jeszcze przed zmrokiem nazywał bratem, i zaciąga je na kraniec cmentarza, gdzie grunt był najbardziej podmokły. W pierwszej chwili chciał odpłacić chudzielcowi tym samym, ale ostatecznie tylko pokręcił głową. Nie przybył tu zabijać swoich, a Wenenów. Żal mu było jedynie starca, który przez niego zginął. Często mu odmawiano, ale zazwyczaj kończyło się na krótkim nie. Czasem bardziej wygadani mówili: wynoś się, mamy dość własnych problemów. Temor było ostatnim miejscem, gdzie mógł liczyć na pomoc. Miesiącami przemierzał piechotą ziemię zachodniego Archeonu, próbując w ocalałych rozpalić płomień nadziei, ale z każdym kolejnym dniem po trochu umierała ona także w nim. Nigdy nie zatrzymywał się w miastach. W najlepszym wypadku nocował gdzieś w lesie, mile od zabudowań, a na miejsce dłuższego postoju obierał jakąś chatę w opuszczonej wsi. Nie było to najbezpieczniejsze rozwiązanie, zwłaszcza przez kilka pierwszych miesięcy po upadku Hellekina, gdy przez tereny centralne przewalały się bandy szabrowników. Jednakże z czasem Weneni wyłapali także ich.
wcielając ostatnich wolnych archeończyków do swych armii. I łapanki się skończyły. Na początku czerń nie zwracała uwagi na osamotnionego buntownika, ale gdy ten zaczął się zasadzać na rycerzy i agitować nieprzemienionych mieszkańców, Weneni musieli zareagować. Co więcej, przydomki nadane nieznanemu z twarzy skrytobójcy, archoński mściciel, ostatni sługa Gawena, miecz królów, jeszcze bardziej rozsierdziły zachodnich generałów, którzy wysłali za tajemniczym wojownikiem wiele grup pościgowych. By uciszyć szepty mieszkańców, Malduk, zajmujący ze swą armią Edefor, oficjalnie oznajmił, że pojmano i zabito wroga nowego porządku. Oczywiście była to nieprawda, a na oszczep zatknięty w sam środek placu targowego nabito głowę przypadkowego archeończyka. Po ukaraniu rzekomego buntownika mordy w portach ustały, ale tylko dlatego, że mściciel ograniczył się do polowań na Wenenów poza miastami. Najczęściej jego ofiarą padali zwiadowcy oraz strażnicy przyczółków, gdyż z czasem Weneni podwoili, a nocą nawet potroili straże i ufortyfikowali bramy, mury oraz palisady, zwracając szczególną uwagę na najsłabsze punkty. Archeończyk nigdy nie pozostawał długo w jednym rejonie. Po udanym ataku często wędrował dziesiątki mil, aby zaczaić się na rycerzy czerni będących pod władaniem innego generała. Czasem odnajdywano jego byłe kryjówki, ale żadnemu oddziałowi nie udało się go namierzyć. Jeżeli Weneni znajdowali cokolwiek, to tylko dlatego, że on tak chciał. Nieraz wykorzystywał opuszczone przez siebie miejsca, by wabić do nich wrogów. Ludność powoli zapominała o dzielnym wojowniku, ale generałowie, choć walczyli także ze sobą o wpływy, wciąż zmagali się ze wspólnym problemem. Z czasem zaczęli się zastanawiać, czy nieuchwytny mściciel nie jest po prostu grupą osób. Później podejrzenie padło na zbuntowanego Wenena, gdyż nieuchwytny archeończyk wydawał się równie wytrzymały jak rycerze czerni i podobnie jak oni potrafił się poruszać po ciemnym lesie bez pochodni. Mówiono nawet, że może to być jeden z byłych dowódców Hellekina, który nie otrzymał armii lub ją stracił na skutek potyczki z innym generałem. Ta myśl długo nie dawała spokoju nowym namiestnikom, ale w którymś momencie upadła, gdyż po jednym ze starć, oprócz czterech trupów swych braci, Weneni znaleźli także ślady żywo-czerwonej krwi, świadczącej o tym, że ich wróg to jednak zwykły człowiek. Pomimo wielu spekulacji, czerni nie udało się ustalić, kogo tak naprawdę ściga. Ostatecznie postawieni pod ścianą Weneni postanowili przeciwdziałać skutkom ataków skrytobójcy na kilka sposobów. Nie tylko fortyfikując miasta. Najskuteczniejszym z nich okazało się przekupywanie chłopów żyjących w swych gospodarstwach nieopodal portów. Za każdą informację o niezwyciężonym archeończyku płacono srebrem. Mściciel nigdy nie atakował zwykłych obywateli, więc przestano się skupiać na ich obronie, a małe oddziały połączono, tworząc kilka większych. Te posunięcia nie wyeliminowały zagrożenia, ale skutecznie je zmniejszyły. Ludzie przestali pomagać obrońcy Archeonu, a on nie miał już takiego pola manewru. Ataki ograniczał do jednego lub dwóch w miesiącu i wkrótce Weneni zaczęli je przypisywać dzikim zwierzętom, próbując w ten sposób zdusić tlący się jeszcze w niektórych płomień nadziei. Wprawdzie archeończykowi rzucano pod nogi coraz większe kłody, jednakże tylko z jednym faktem nie mógł się pogodzić. Z określeniem skrytobójca. Wszystkie inne przydomki przyjmował na chłodno, ale ten po prostu budził w nim odrazę. Od upadku Hellekina uważał, że nie ma nic przyjemniejszego, niż patrzeć swej ofierze prosto w oczy, wiercąc mieczem w jej bebechach, gdy kona. Tak nie postępowali skrytobójcy, a z niejednym w życiu miał do czynienia. Zasmucony obrotem spraw, ze zrezygnowaniem pchnął rozpadające się drzwi starej chaty. Całonocna wędrówka lasem frabońskim do opuszczonej wsi, gdzie się przyczaił, dała mu się mocno we znaki i ledwie wlókł za sobą nogi. Zdjął łuk, kołczan, ciężki pas wraz z pochwą oraz mieczem, po czym w skórzanej zbroi padł na wyścielone futrem łoże. W tym miejscu spędził już 10 dni i wiedział, że wkrótce ponownie będzie musiał się przenieść. Zamknął oczy, lecz zanim nadszedł sen, usłyszał dobiegające z sąsiedniej izby stuki, które natychmiast go rozbudziły. Po chwili ucichły. Miał nadzieję, że na dobre, ale wkrótce odgłosy pojawiły się ponownie, a co gorsza przybrały na sile. Ciężko westchnął. Zwlókł się z łoża, przeszedł do sąsiedniego pomieszczenia, chwycił grubą gałąź i grzmotnął nią w głowę skrępowanego niczym dzieciobójca Venena. Ofiara leżała w kącie, twarzą do ściany. Od niechcenia sprawdził, czy aby nie uderzył za mocno. Archeończykowi coraz trudniej było znaleźć sprzymierzeńców, a także zaczajać się na rycerzy wroga. Dlatego też przestał się skupiać na zabijaniu jednostek i postanowił opracować skuteczniejsze metody eliminacji wroga. Wiadome było, że spalenie ciała, ucięcie głowy lub skręcenie karku to najprostsze sposoby uśmiercenia rycerza czerni. Jednak szybko się okazało, że pchnięcie ostrzem w odpowiednie miejsce również może zakończyć żywot Venena, choć Angor nie zawsze od razu ulatywał z ciała. Każdy schwytany jeniec dostarczał cennych informacji, więc archeończyk zaczął regularnie eksperymentować na wrogach i niczym mędrzec analizował ich słabe strony. Na podstawie obserwacji zrozumiał, że byt zamieszkuje całe ludzkie wnętrze, a nie tylko dane miejsce w ciele. Przekonał się o tym, gdy pozbawił leżącego w kącie Venena obydwu dłoni, a ucięte kawałki ciała umieścił w dużych, szklanych słojach oblepionych drobinkami imerytu wymieszanego z żywicą sosnową. Archeończyk rozpoczął to doświadczenie przed 5 dniami, lecz już pierwszego był pewny swego. Mimo to chciał jeszcze sprawdzić, jak długo byt jest w stanie żyć bez ciała i czy zależy to od jego ilości. Zapalił wcześniej zerwaną kępę suchej trawy, od której odpalił pochodnie, po czym podszedł do 3 szczelnie zamkniętych naczyń. Postukał w szkło, lecz Angor nigdy nie reagował na jego zaczepki. Mimo to archeończyk odkrył kilka ciekawych zależności. Gdy przysuwał do słoja duży kawałek imerytu, byt oddalał się w przeciwnym kierunku. Gdy zaś odsuwał błękitny minerał, czerń powracała do wcześniejszej pozycji. Co więcej, zależnie od wielkości fragmentu ciała, w naczyniu znajdowała się proporcjonalnie duża ilość angoru. Najmniej czerni zawierał słój z 1 palcem. Był to ledwie widoczny szary obłoczek wielkości paznokcia. Znacznie więcej zła zebrało się z 4 palców, a najwięcej z całej dłoni. Wniosek był prosty. Angor pomagał ciału w regeneracji, ale ucięcie kończyny osłabiało Venena. Wcześniej myślano także, że byt jest nierozerwalny, a tymczasem można go było stopniowo usuwać z ciała. Oczywiście wszystkie wysnute wnioski archeończyk potwierdzał kolejnymi doświadczeniami, obserwując chociażby szybkość gojenia się ran. Po odcięciu Venenowi 2 dłoni Angor zasklepiał kikut nieco wolniej niż za pierwszym razem. Po oględzinach czerni wojownik usiadł na stołku. Nogi go bolały, jakby ktoś mu je obił, ale miał jeszcze sporo do zrobienia przed udaniem się w dalszą drogę. Venen skutecznie go rozbudził, więc postanowił odłożyć sen na później. Chwycił kawałek zaostrzonego przez długotrwałe szlifowanie błękitnego minerału i zaczął go ostrożnie osadzać na prostym patyku. Nie mógł sobie pozwolić na zakucie błękitu w żelaznym grocie strzały, bo powodowałby tym zbyt wiele hałasu. Ostatnie doświadczenia z Angorem potwierdziły, że minerał nie tylko powstrzymuje byt przed ucieczką z ciała, ale może go też z niego przegnać, gdyż najwyraźniej czerń stroniła od błękitu. Strzały z imerytem miały ostatecznie potwierdzić lub obalić tę teorię. Nie było też jasne, ile minerału należy użyć do ich wytworzenia, więc osadziwszy średniej wielkości grot, archeończyk sięgnął po największy kawałek imerytu, jaki posiadał. I po raz czwarty
rozpoczął żmudny proces szlifowania. Rozdział drugi. Wiedza ułatwia życie, ale to doświadczenie pozwala przeżyć. Od Temor. Siedziba generała Iwena, zachodni Archeon, trzeci czarny rok, 315 rok ery nowoarcheońskiej, późna wiosna.
Wiara, powiadasz. Mam uwierzyć w zwycięstwo i zaryzykować wszystkim, żeby się przekonać, czy masz rację,
rzucił prześmiewczo generał.
Jeżeli nie mam, panie, i tak czeka nas śmierć, gdyż Bazak lub Malduk z pewnością uderzą na nasze miasto. To kwestia najwyżej kilku miesięcy,
oznajmił doradca, rozkładając ręce. Jego opinająca ciało czerwona szata zdobiona złotą nicią mocno podkreślała szczupłą sylwetkę. Niegdyś Areus był namiestnikiem Temor. Gdy czerń opanowała Archeon, najlepiej jak mógł dostosował się do nowej sytuacji. Obecnie służył radą generałowi Iwenowi, który objął we władanie tereny na zachód od mostu Trzech Rzek. Dawniej ziemie te zamieszkiwali Fraboni, ale zanim Archeon popadł w ruinę, większość rodzin opuściła osady oraz port i pożeglowała na południe lub przekroczyła góry w poszukiwaniu schronienia pośród arborańskich plemion w wiecznie zielonym lesie.
Według ciebie mamy się udać na północ. Myślisz, że Angeci z otwartymi ramionami przyjmą Wenenów po tym, jak armia Hellekina wymordowała połowę mężów tego narodu?
Z otwartymi czy nie, ale przyjmą. Nie będą mieli wyjścia.
Będą mieli. Chwycą za broń.
Malduk mobilizuje wojska. Jeżeli pokona Wenenów z Hiry, nic nie stanie mu na przeszkodzie, żeby sięgnąć także po twych ludzi, mój panie. Mróz i głód mocno przerzedziły nasze szeregi. Już teraz jego legion rozniósłby nas w pył, a jeśli jeszcze wchłonie chociażby część sługusów Bazaka, to Temor stanie się dla Malduka jedynie miejscem odpoczynku w drodze na południe.
Mamy więc podkulić ogon i uciekać na północ.
Aby przeżyć, powiększyć armię i wrócić. Angeci to najwaleczniejsi ludzie, jakich gościły te ziemie. Kilku zasila naszą armię, panie, więc sam oceń.
Jak niby mam przemienić północnych zwyrodnialców, nie posiadając mocy Hellekina? Nie przeniosę Angoru z przerażonych chłopów do ciał martwych wojowników, a Angeci nie boją się śmierci. Podczas tortur będą mi się śmiali w twarz. Dobrze wiesz, że czarny byt nie powstaje od tak. Po prostu. Zaszczepienie strachu w ludziach północy będzie trudne, jeśli nie niemożliwe, gdyż oni nie boją się niczego.
Może więc Angor już w nich mieszka.
Jeżeli by tak było, nasi dowódcy dawno przejęliby nad nimi władzę i to bez walki. Tymczasem niewiele brakowało, a jeden z ich wojów zgładziłby generała bez cienia strachu, stając z nim w potyczce jeden na jeden.
Bo nie wiedział, z kim ma do czynienia.
Po co mam płynąć na północ, jeżeli nawet nie wiem, czy tamtejsze skały kryją w sobie Imeryt? Tutaj jest, więc po kiego czorta opuszczać żyzne ziemię? Pokryte lodem góry mogą się okazać równie puste w środku, jak zjedzony przez robaka orzech.
Panie mój,
niech twe rady pozostaną w gębie, a jeszcze lepiej w głowie, gdzie się rodzą, bo utnę ci język, który bez zastanowienia zamienia myśli w słowa.
Nigdy w życiu nie podpowiedziałbym ci źle, mój panie.
Nigdy! Przecież właśnie to robisz. Nużą mnie już twe pomysły, jak sięgnąć po nieosiągalne, Areusie.
Generał myślą rozkazał stojącym przy drzwiach strażnikom, aby chwycili byłego namiestnika. Jeden z nich wydobył z krótkiej pochwy sztylet, a drugi przytrzymał biedaka od tyłu. Chwilę później na kamiennej posadzce wylądował odcięty koniec języka, a komnatę Iwena wypełnił stłumiony okrzyk bólu. Strażnicy puścili Areusa, który padł na kamienie. Nie mogąc już dłużej powstrzymać gromadzącej się w ustach krwi, wypluł ją, zalewając czerwienią kawałek podłogi. Jeden z Wenenów podtrzymał sztylet w ogniu pochodni, po czym zbliżył się do nieszczęśnika. Drugi strażnik ponownie mocno złapał cierpiącego, a jego kompan wsadził Areusowi do ust rozpalone ostrze. Wenen zasklepił ranę, boleśnie parząc przy tym podniebienie i wargi wyjącemu z bólu Temorczykowi. Iwen spokojnie patrzył, jak strażnicy, bez mrugnięcia okiem, wykonują kolejne polecenia, choć od krzyku i zawodzenia Areusa rozbolała go głowa. Ostatecznie Weneni postawili mężczyznę na nogi. Generał spojrzał nieszczęśnikowi prosto w oczy, przenikając do jego wnętrza.
Widzisz, mimo iż kazałem okaleczyć takiego tchórza jak ty, nawet w tobie jeszcze nie zamieszkał Angor. Co więc musiałbym uczynić mieszkańcom północy, którzy są 10 razy dzielniejsi od ciebie, a ucięty język zjedliby na wieczerze z uśmiechem na ustach?
Przerażony mężczyzna spuścił wzrok, bojąc się spojrzeć na swego pana.
Raz mnie zabito i nie mam zamiaru ponownie do tego dopuścić, a już na pewno nie podejmując pochopne decyzje.
Iwen grzmotnął pięścią w stół, aż pusty kufel podskoczył.
Od teraz, jeżeli będziesz chciał coś powiedzieć, możesz to napisać. Dzięki temu 2 razy się zastanowisz, zanim uraczysz mnie kolejnymi bezwartościowymi pomysłami. Na moje pytania zaś odpowiadać będziesz prosto, kiwając lub kręcąc głową, tak lub nie w zupełności wystarczy. Zrozumiałeś?
Temorczyk nerwowo potaknął. Wciąż jeszcze drżał.
Bo jeśli nie, osobiście wbiję ci sztylet w plecy. W Kasarak nauczono mnie, jak to zrobić, aby ofiara takiego ataku przeżyła, lecz utraciła władzę w całym ciele. Wtedy nie będziesz już w stanie nawet potakiwać. Oczywiście zawsze możesz mrugnąć, ale jeśli i ty mnie zirytujesz, z powiekami również sobie poradzę.
Generał położył na stole sztylet, którym wcześniej potraktowano Temorczyka. Strażnicy stali niewzruszeni. Na niemy rozkaz puścili Areusa, który grzmotnął kolanami o kamienie i popłakał się jak dziecko. Iwen wrócił na krzesło.
Zanim generał Amargain odprawił mój byt z tego świata, przekazał mi wiele ważnych mądrości. Bytlak był dwulicowy, ale znał się na wojaczce i wiedział, kiedy należy unikać wroga. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za ostatnią lekcję. I choć wtedy zakończyła się ona dla mnie tragicznie, to dzięki wydarzeniom tamtego dnia tym lepiej ją zapamiętałem.
Temorczyk ponownie potaknął.
Widzisz, uczysz się. Czuję, że wreszcie znaleźliśmy wspólny język.
Załamany Areus pustym wzrokiem spojrzał na fragment swego ciała leżący na ziemi, w kałuży krwi.
Wracając do naszych planów. Już wiesz, że Mroźna Północ to ostatnie miejsce, gdzie się udam, by szukać nowych bytów. Z drugiej strony, pozostanie tutaj będzie równie rozsądne, jak bieganie nago przed głodną herańską pumą. W przeklętym Temor nie mamy niczego oprócz kilku statków oraz drewna do ich budowy. Wykorzystamy więc je i popłyniemy. Lecz nie na północ, a na południe.
Sługa Iwena uniósł brwi, ale natychmiast przestał się dziwić i gorliwie skinął głową.
Cieszę się, że rozumiesz, choć pewnie nie wiesz, czego będziemy tam szukać.
Areus wymownie spojrzał na generała, prosząc o wyjaśnienie.
Swoją drogą, nie wyobrażasz sobie, jak trudno mi o wszystkim z tobą rozmawiać. Tych 2 rozumiem nie bez słów, wskazał strażników. Wystarczy, że pomyślę. Tobie zaś muszę tłumaczyć każdą kwestię. Zastanawiam się, czy nie prościej byłoby cię wcielić do oddziału.
Były namiestnik nerwowo pokręcił głową. Wiedział, co oznaczała przemiana. Wielomiesięczne tortury zakończone śmiercią i odrodzeniem w postaci zła, które zewsząd go otaczało. Intensywnie myśląc, spojrzał na Kredens. Nagle wstał, podbiegł do niego i z górnej szuflady wyjął mapę zachodniego wybrzeża. Rozwinął ją przed dowódcą, który z niemałym zaciekawieniem przyglądał się spanikowanemu słudze. Areus wymownie postukał palcem w wyspy należące do archipelagu Czaszki. Obok nich gęsim piórem napisał cyfrę 1, a później jeszcze 3 zera. Po nich narysował prostą podobiznę człowieka i strzałką połączył ją z największą wyspą.
Chcesz powiedzieć, że żyje tam 1000 osób, które tylko czekają na przemianę?
Sługa ponownie wziął do ręki pióro i pod liczbą 1000 również nakreślił strzałkę, na której końcu dopisał 10 000. Obok całości postawił znak zapytania.
Kilka tysięcy.
Reus pewnie skinął głową. Iwen spojrzał na swych ludzi, jakby szukał w ich twarzach potwierdzenia tej informacji, ale byli równie pozbawieni uczuć jak głazy na dnie starego rumowiska.
To mogłoby się udać,
potwierdził zamyślony. Wtedy wzrokiem przeskoczył jeszcze niżej, na sam dół starej mapy, która kończyła się na Górach Imeryckich. Tym razem on w nią postukał. Temorczyk natychmiast zrozumiał. Przeciągnął palcem od miasta do wysp Czaszki, a później przeciął cieśninę Sierpu i skończył na piaszczystym wybrzeżu Martwego Lasu.
Dokładnie tak. Jeżeli zachowamy ostrożność, to przez bagna przejdziemy bez straty jednego rycerza.
Nagle Areusa coś zaniepokoiło. Uniósł rękę, a gdy Iwen na niego spojrzał, wyszczerzył zakrwawione zęby i warknął, naśladując psy bagienne, które od wieków zamieszkiwały tamte rejony.
Palukany same uciekną, słysząc maszerujący oddział. A jeśli nie, to przez kilka dni nie będziemy musieli się martwić, co włożyć do gara. Na szczęście dla nas Barchoga jest opuszczona. Przyczaimy się w górskiej osadzie i wznowimy wydobycie. Mając imeryt, szybko zyskamy przewagę. Wkrótce inni generałowie będą się nam kłaniać zamiast grozić mieczami.
Temorczyk niepewnie spojrzał na Iwena i wykonał wymowny ruch ręką, jakby chciał sobie podciąć gardło.
Nie obawiaj się ataku. Barchoga jest idealnie usytuowana. Nawet jeśli u podnóża gór stacjonowałaby 10-tysięczna armia Agona, niewielu może jednocześnie piąć się stromym szlakiem do osady. Leży też ona zbyt wysoko, aby prowadzić ostrzał z przedgórza. Przejmiemy ten zapyziały zakątek i ufortyfikujemy go. Stanie się najbardziej niedostępnym miejscem na świecie. A każdy, kto zapragnie uszczknąć choć kawałek z naszych dóbr, będzie musiał słono zań zapłacić. Złotem albo życiem.
Reus uśmiechnął się chytrze, jakby już zapomniał o wyrządzonej mu krzywdzie.
Ile statków udało się nam już zwodować?
Gdy były namiestnik wyciągnął obie dłonie i pokazał na palcach 9, Iwen spochmurniał.
To by oznaczało, że na ich pokładach zmieszczą się jedynie rycerze. A chcę zabrać stąd wszystkich. Przecież ktoś musi dla nas pracować. Do tego dochodzą jeńcy z wysp Czaszki. Myślę, że będziemy potrzebować co najmniej 20 statków i mnóstwa klatek. A rybakom każ pleść grube sieci.
Temorczyk ściągnął brwi.
Przecież jakoś musimy połapać tych szaleńców. Dawniej to Sekalczycy polowali na nieostrożnych żeglarzy, teraz my zapolujemy na nich.
Areus potaknął.
Jeśli moi ludzie wam pomogą, jak długo potrwa wybudowanie 11 statków?
Kręcąc głową, sługa rozłożył ręce i wzruszył ramionami.
Jak długo, pytam?
Niepewnie wystawił 4 palce, po czym dłońmi zakreślił duży okrąg i pokazał na sufit.
4 dni!
Zdziwił się Iwen. Były namiestnik natychmiast zaprzeczył. Złożył dłonie jak do modlitwy, przytknął je do policzka i pochylił głowę na bok, a zaraz potem zakreślił duży okrąg.
4 pełnie większego z nocnych słońc,
potwierdził. Tym razem to Iwen zaprzeczył bez słów, kręcąc głową. Mocno chwycił dłoń rozmówcy, siłą wyprostował mu 4 palce, po czym brutalnie złamał 2 skrajne. Biedak zawył i łapiąc się za rękę padł na stół przed generałem.
I ani dnia dłużej.
Rozdział 3. Strach nie rodzi się z pustki, a z wątpliwości. Od. Północna część wiecznie zielonego lasu. 3 czarny rok. 315 rok ery nowoarcheońskiej. Wczesne lato. Siedzący na swym koniu generał Czerni Agon wrogo spojrzał w górę. Gdzieś tam, w koronie drzewa, krył się półnagi dzikus. Arboranin zastygł w bezruchu. Kurczowo trzymał się gałęzi, a oczyma przepełnionymi strachem wpatrywał się w ścigających go Wenenów. Od dwóch pełni większego z nocnych słońc rycerze czerni zapuszczali się coraz głębiej w zieloną dzicz. Wcześniej polowali jedynie na obrzeżach wiecznie zielonego lasu, ale gdy wieść o uprowadzeniach Arboran obiegła okoliczne tereny, zamieszkujące je plemiona przeniosły się bliżej oka świata, w nadziei, że wróg za nimi nie podąży. W głowach rycerzy rozbrzmiał głos:
zetnijcie to drzewo.
Dowódcy czarnych legionów nie odzywali się niepotrzebnie, gdyż panowali nad umysłami swych rycerzy, a ich rozkazy wykonywano bez mrugnięcia okiem. Zabierali głos tylko wtedy, gdy chronił ich pancerz z imerytu. Błękitny materiał nie pozwalał energii opuścić ciała. Agon nigdy nie zakładał takiej zbroi na polowania, gdyż nie lubił strzępić sobie języka. Pierwsze łapanki dzikusów, jak nazywali Arboran Weneni, trwały długo, a czasem bardzo długo. Jednak czerń potrzebowała każdego mieszkańca lasu, jakiego udało się wytropić. Dlatego też szybko dopracowano technikę polowań. Gdy rębacze wgryzali się w pień, 20 sieciarzy otaczało ich szerokim kręgiem, a kilku wojowników czerni wspinało się na sąsiednie, blisko rosnące drzewa, aby zwinna ofiara nie uciekła tą drogą. U podstawy dąb miał ponad 3 stopy średnicy, więc rębacze co chwilę się zmieniali, aby jak najszybciej powalić potężne drzewo. Gdy to wreszcie zaczęło się chwiać, Arboranin siedzący w 2/3 jego wysokości rozpaczliwie rozejrzał się za ewentualną drogą ucieczki. Wiedział, że jeśli pozostanie bierny, skończy w klatce. Mimo narastającego zagrożenia postanowił wyczekać do samego końca. Weneni odłożyli topory, a na najniższe konary zarzucili łańcuchy, by olbrzymie drzewo upadło dokładnie tam, gdzie tego chcieli. Gdy Agon dał cichy znak, jego słudzy jednocześnie pociągnęli podcięty dąb. Drzewo odchyliło się od pionu, a pień strzelił. Arboranin nie miał dokąd uciec. Złapał się mocno gałęzi i w myślach poprosił swego leśnego opiekuna o ratunek. Dąb runął na ziemię z potężnym impetem. Dzikus w ostatniej chwili odskoczył i spadł na rozłożysty krzak gorzkiej cierminy. W jego stronę natychmiast poleciały sieci. Opadły na oszołomionego tubylca i obalone drzewo niczym potężna pajęczyna. Było ich tak wiele, że przygniotły Arboranina do ziemi. Rycerze doskoczyli do sparaliżowanego strachem mężczyzny i grożąc mu mieczami oraz toporami wydobyli go spod plątaniny lin. Jedną z sieci błyskawicznie owinęli jeńca, po czym przerzucili biedaka przez konia i mocno przywiązali do siodła. Tak zabezpieczony transport w eskorcie 2 Wenenów natychmiast ruszył na północ. Wiozący Arboranina do Undur rycerze z trudem minęli się na wąskim szlaku z dowódcą zwiadowców. Segedon właśnie wracał ze Śródgórza, by zdać raport. Ujrzawszy swych braci, mocno ściągnął cugle i zatrzymał archeońskiego rumaka. Zwierzę głośno zarżało, a Wenen zeskoczył z ciężko dyszącego konia. Natychmiast odszukał generała, który ze spokojem obserwował, jak jego ludzie porządkują sieci i przygotowują się do dalszej drogi.
Panie mój!
Segedonie! Agon natychmiast zajrzał w myśli Wenena.
Rad jestem, że cię widzę, choć wyczuwam w tobie niepokój. Być może nasze metody nie pozwolą nam na szybkie powiększenie armii, lecz materiał, jaki w ten sposób pozyskujemy, jest znacznie więcej wart niż chuderlawi chłopi.
Arboranie potrafią przeżyć w trudnych warunkach. To wojownicy i myśliwi. Do tej pory złapaliśmy około 6 tuzinów dzikusów, a polujemy zaledwie od 2 pełni. Mam więc nadzieję, że rozwiałem twe wątpliwości i przestaniesz po cichu wątpić w moje decyzje.
Zwiadowca przełknął ślinę.
Mów, co cię trapi, gdyż twe obawy niepotrzebnie tłumią rozsądek.
Nasi ludzie donoszą o oddziale generała Rima, który przekroczył wrota Erredona i prawdopodobnie zmierza do Heren.
A niech sobie zmierza.
Heren jest opuszczona, odparł spokojnie Agon. Nawet śmierć już tam nie zagląda. W upadłej stolicy ten tchórz znajdzie jedynie piasek zryty przez skorpiony, węże i pająki.
To prawda, ale nieopodal wielkich gór północnych gnieżdżą się karanie oraz wareni. Nie zapominajmy też o gernalczykach. To tysiące bytów, mój panie. Ludzie stepów wojowanie wyssali z mlekiem matki. Jeśli dołączą do Rima, zwielokrotni on liczebność swej armii, a już dowodzi 6000 zbrojnych.
Jeśli dołączą...